Poranek Radia Tok FM.
Za 15, ósma poranek Radia Tok FM. Łukasz Gras, witam ponownie w studiu. Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Komu pan kibicuje? Zbigniewowi Ziobrze czy Jarosławowi Kaczyńskiemu?
Nie, no patrzę na to, co się dzieje i przede wszystkim myślę, że ważne jest to, żeby Polska miała zdrową, efektywną opozycję w podwójnej roli, dlatego że dzisiaj na tych prawych krzesłach Sejmu potrzebna jest i opozycja wobec rządu, ale jednocześnie opozycja wobec groźby lewicowo-liberalnej większości w Sejmie, która może mieć charakter niezależnie funkcjonujący od rządu, to znaczy może w której się może rząd, duża część posłów prorządowych łączyć z opozycją SLD-owską i ruchu Pelikota. I w tej sytuacji efektywna opozycja po prawej stronie, nawet taka, która potrafiłaby doprowadzić do ideowej dekompozycji, nawiązania kontaktu czy z PSL-em, czy z pewnymi środowiskami w Platformie, jest bardzo ważna. I ja uważam, że byłoby bardzo istotne, żeby PiS przestał się zajmować swoimi sprawami, a zainteresował się swoją rolą nie jako partii, która za 3 lata ma wystartować w jednych wyborach, drugich za 4 lata w parlamentarnych, tylko jako partią, która przez 3 lata powinna prowadzić efektywną opozycję. To znaczy taką opozycję, która wpływa i kontroluje politykę państwa.
No ale jak można prowadzić efektywną politykę, panie marszałku, jak ma się takie kłopoty wewnątrz własnej partii? I teraz pytanie, bo to jest poważny kłopot. Zbigniew Ziobro to nie jest czwartorzędny poseł Prawa i Sprawiedliwości, którego wyborcy nie znają, albo tylko jest z jednego okręgu wyborczego. Tylko zna go cała Polska, ma ambicje, wiadomo jakie. Jest konflikt poważny.
Panie redaktorze, jak on zobaczy, jak w innych krajach wybiera się liderów partii, to wszędzie jest rzeczą normalną, że w każdym dużym ruchu społecznym są różne stanowiska. Nienormalne jest to, że u nas traktujemy to jako rzecz nie do przyjęcia. Sygnał dał premier Tusk, który powiedział, że które różnice chyba w jednej sprawie do tej pory potraktował jako napięcie na szczytach władzy i uważał, że musi mieć arbitralnie wyznaczonego przez siebie marszałka Sejmu. To samo dzieje się w PiS-ie. Polityka polska w ogóle ma taki charakter. To jest taka oligarchiczny system władzy partyjnych central, zupełnie nadmiernej władzy. Zwykli posłowie, kiedy kandydują w wyborach do parlamentu, z reguły nie mówią, jakiej polityki oczekują od swojej partii, do czego będą chcieli swoje partie przekonać. Oni mówią, że będą się pewnymi sprawami lokalnymi zajmować i atakują przeciwników. Dlatego, że ich rola polega jedynie na reprezentowaniu interesów swoich partyjnych central. I to jest system, który obiecywał ludziom stabilność, że będziemy mieli te duże skonsolidowane bloki partyjne, ale tak naprawdę oznacza permanentną niestabilność, permanentny konflikt między PiS-em i PO, ale również niezdolność prowadzenia dyskusji wewnątrz tych partii.
A Zbigniew Ziobro, pana zdaniem, co powinien zrobić teraz?
Prezentuje swój punkt widzenia. No, powinien to robić. No, nie robi niczego, w moim przekonaniu, nie robi niczego nadzwyczajnego. No, co więcej, myślę, że robi rzeczy znacznie bardziej normalne, prezentując własne inicjatywy, swoją ocenę sytuacji Prawa i Sprawiedliwości, niż to, co się działo rok temu, kiedy Jarosław Kaczyński zachęcał go do krytykowania kolegów, którzy wtedy na te krytyki nie mogli odpowiadać.
A co się pana zdaniem stanie, jeżeli Jarosław Kaczyński usunie Zbigniewa Ziobrę z partii?
Nie wiem, wygląda na to, że koledzy z Pyszka są zdeterminowani i że będą prezentować swoje stanowisko. Na razie oni mają pewną koncepcję rewitalizacji Prawa i Sprawiedliwości, budowania partii, która jest zdolna do walki w wyborach. Tak naprawdę w moim przekonaniu PiS-owi potrzeba nie tylko zdolności wyborczych, dlatego że każda partia ma pewien limit. No, Platforma Obywatelska pewnie nigdy nie zdobędzie, zdobywa wynik bliski większości bezwzględnej w wyborach, ale nigdy pewnie nie zdobędzie poparcia 1/3 uprawnionych do głosowania, bo to się po prostu praktycznie nie zdarza. Więc jeżeli partia przekonuje co trzeciego Polaka, to przekonuje ogromną ilość wyborców. Każda partia ma limit. Natomiast to, czego PiS-owi brakuje dzisiaj, to zdolności porozumiewania się z innymi środowiskami. Problemem jest to, że Jarosław Kaczyński jest liderem, który budzi lęk, przekonanie, że wszelkie porozumienia z nim są tymczasowe, że każde porozumienie, które zawrze, traktuje jako ograniczenie własnej wolności, z czego się trzeba jak najszybciej wywikłać. I to jest problem. Tymczasem ja myślę, że w tej chwili obecny rząd, Donald Tusk, jest beneficjentem tego, przy całym jego apodyktycznym, takim zupełnie oligarchicznym stylu kierowania własną partią, jest beneficjentem tego, że pokazał, że można przez 4 lata efektywnie, spokojnie pracować z partnerem koalicyjnym bez większych zgrzytów. Przy pewnych napięciach.
No, sam premier ostatnio mówił o elastyczności, która jest najważniejsza w obecnej polityce.
Echa zgrzytów koalicji słyszymy na przykład przy sporach o to, czy pani minister Fedak będzie dalej ministrem, czy nie. To jest echo sporów jeszcze z tamtej kadencji.
No tak, ale minister Wysocki mówi, że to jest dobry minister, powinna być. Zresztą ona jest też wysuwana.
Otóż to, więc spory się wszędzie zdarzają, ale pokazali, że są w stanie pracować razem i dzisiaj z tego korzystają. Ja chciałbym, żebyśmy po prawej stronie mieli tą samą zdolność. To znaczy takie przywództwo, które jest w stanie po pierwsze spokojnie rozmawiać z różnymi środowiskami, przekonywać do konkretnych spraw, gdzie jest przekonanie, że nie każda sprawa będzie zinstrumentalizowana politycznie. Dlatego można na przykład do konkretnych spraw Ładu Chrześcijańskiego przekonywać posłów Platformy Obywatelskiej z tego prawego skrzydła. I zdolność zawarcia koalicji z innymi partiami, tak jak z PSL-em. No wtedy będziemy mieli pewnego dnia większość prawicową w Sejmie.
Trzeba mieć ludzi, panie marszałku, do tego. Ja panu przeczytam krótką listę. Mógłbym ją jeszcze kilkoma nazwiskami uzupełnić, ale Ludwik Dorn, Michał Kamiński, Adam Bielan, Elżbieta Jakubiak, Joanna Kluzik-Rostkowska, Paweł Poncyliusz, Marek Dudziński, Marek Jurek.
No tak, no ja myślę, że tam to jest, wie pan, to jest ilustracja pewnej socjologii pisowskiej, która polega na tym, że tak naprawdę w PiS-ie jest miejsce dla dwóch kategorii polityków. Albo dla ludzi, którzy wchodzą do polityki i zaczynają się jej uczyć. Dla nich jest radością jest to, że mogą być w Sejmie, zajmują się sprawami swojego okręgu, bronią stanowiska swojej partii. To są posłowie, którzy pierwszy albo drugi raz wybrani. No oczywiście jest miejsce dla tych najbliższych współpracowników lidera partii, którzy prezentują jego stanowisko, tworzą ten krąg Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast w momencie, kiedy każdy polityk uświadomi sobie swoją indywidualną odpowiedzialność i zajmie stanowisko w jakiejś istotnej sprawie, które może być rozbieżne z prezesem, staje wobec takiego dylematu, że albo jego działania stają się pozorne, albo znajduje się w bardzo ostrym konflikcie. Tam nie ma mechanizmu rozładowywania, spokojnego rozładowywania sporów, wzajemnej lojalności, przekonania, że są sprawy niezależne od intencji czy strategii prezesa, które obowiązują partię, które trzeba realizować. No mówię, to jest sytuacja
no, jak
bardzo poważna.
Wpływ na obsadzenie szefów regionu, na przykład pana zdaniem, to jest coś, co trzeba w partiach zreformować, wybór właśnie szefów regionów?
No, to polega raczej z choroby polskiego systemu politycznego, dlatego że w Stanach Zjednoczonych może istnieć system prawyborczy, bardzo demokratyczny, gdzie praktycznie na wszystkie stanowiska wybieralne po prostu członkowie, ale tak naprawdę zwolennicy partii wybierają w konkurencyjnych wyborach kandydatów, czy właściwie wszystko jest przedmiotem wyboru, ale dlatego, że tam takimi zarejestrowanymi członkami, czyli takimi aktywnymi zwolennikami obu głównych partii jest 7 milionów ludzi. To jest proporcjonalnie tak, jakbyśmy w Polsce mieli 1 milion ludzi zaangażowanych w sprawy PiS-u i PO, jeszcze pewnie 100-200 tysięcy w sprawy PSL-u i tak dalej. No wtedy mogą być takie konkurencyjne wybory. Dzisiaj tak naprawdę partie polityczne są bardzo wąskimi strukturami. No weźmy Platformę Obywatelską. Oni zdołali zachęcić do udziału w prawyborach partyjnych 28 tysięcy ludzi. To jest, wie pan, no to jest bardzo mała. To jest bardzo mała partia, mimo tych ogromnych środków, tam chyba, nie wiem, 150 milionów złotych w skali 4 lat, którymi dysponuje. Pewnie po części się dzieje tak, że liderzy lokalni, mający zagwarantowane miejsce, nie bardzo są zainteresowani rozbudową tych partii. No. Ale trzeba by to przełamać również.
Ale jest jedno podstawowe pytanie, które nasza rozmowa prowadzi do takiego pytania, które muszę postawić. Czy Prawo i Sprawiedliwość może funkcjonować bez Jarosława Kaczyńskiego jako szefa partii?
Prawo i Sprawiedliwość jest dziełem Jarosława Kaczyńskiego i między innymi dlatego, kiedy tworzyliśmy Prawicę Rzeczypospolitej, to my zachowaliśmy się wobec niego bardzo lojalnie, po prostu odchodząc z partii przed wyborami. Scenariusz był ten sam, co w tej chwili. To znaczy, jak ja czytam sprawozdania prasowe z tego, jak wyglądał klub parlamentarny, no to widzę jedynie to obniżenie standardów, dlatego że nie można komisji skrutacyjnej wybrać w sposób bezstronny. Ale to w zasadzie było to samo. Zupełna niemożność dyskusji z szefem partii, ale przede wszystkim straszenie wyborami, że panowie siedźcie cicho, dlatego że za 3 miesiące, za 5 roku mogą być wybory. My o tym doskonale wiedzieliśmy. Ja uważałem, że strategia dezorganizowania premierowi jego partii była po prostu zwyczajnie nieuczciwa. No oczywiście, panie redaktorze, ja wiem, że można to nazywać podejściem, nie wiem, niepolitycznym, ktoś powie naiwnym i tak dalej. Po prostu zwyczajnie powtórzę, uważałem, że taka strategia dezorganizowania komuś partii, którą założył, byłaby nieuczciwa, skoro w tym przedsięwzięciu okazało się, że to przedsięwzięcie nie może realizować tych zasad, tych ideałów, dla których ja pomagałem je budować, dla których włożyłem serce i pomagałem w to, żeby zdobyć dla niego poparcie opinii katolickiej. Bo ja przypomnę, że były takie czasy w drugiej połowie lat 90., kiedy ja musiałem bronić Jarosława Kaczyńskiego przed ojcem Tadeuszem Rydzykiem i ojca Tadeusza Rydzyka przed Jarosławem Kaczyńskim. No to, także no, coś dla tej partii wtedy zrobiłem. Ale uważałem jednocześnie, że to jest dzieło Jarosława Kaczyńskiego. Bez niego ta partia by nie powstała i że jest nie fair po prostu dezorganizować komuś partię, którą stworzył. Z tych samych względów nawet mówię, mimo różnicy poglądów w sprawach szczegółowych wtedy, kiedy byłem wiceprezesem, a potem przewodniczącym Rady Politycznej Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, ale już mówię o latach 90., też nawet przy różnicach poglądów zawsze, że tak powiem, szanowałem przywództwo Wiesława Chrzanowskiego. I tak myślę, wydaje, że to jest takie właściwie podejście, aczkolwiek no, tak silny przywódca jak Jarosław Kaczyński powinien przede wszystkim użyć tej siły w stosunku do samego siebie. Siebie powinien zreformować, sobie powinien narzucić inny styl otwartości. Zwyczajnej otwartości na własną partię. Przede wszystkim tego, na co ja miałem nadzieję przez ostatnie 2 lata, zrozumienia, że w polityce są zobowiązania i zasady, których trzeba przestrzegać. Zobowiązania takie jak na przykład zobowiązania cywilizacji chrześcijańskiej. To nie może być tak, że się, prawda, że z jednej strony jest rosnące w całym kraju napięcie z powodu tego, co się dzieje na krakowskim przedmieściu, a jednocześnie partia, która mówi, że broni krzyża ze względów taktycznych, nie chce domagać się od rządu, żeby bronił tego krzyża właśnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka obok 1/4 państw Unii Europejskiej, które wtedy, ja mówię o Litwie, Rumunii, Grecji, Bułgarii, które stawały obok Włoch w sprawie Italia versus Laucji. PiS nie może być partią, która po prostu no, urządza wielkie awantury w sprawach szczegółowych, a nie chce systematycznie bronić zasad, których bronić powinna. I druga kategoria zasad, które obowiązują, to są po prostu zasady współpracy. No dla mnie to nie wiem, mówię w cudzysłowie wyłączanie mikrofonów, bo nikt nikomu nie wyłączał, ale ja mówię, to co ja czytam dzisiaj w tych sprawozdaniach.
Nie, wyłączał, czy nie wyłączał?
No nie wyłączał, no nie dopuszczał do głosu, ale to jest dokładnie to samo, co przeżyliśmy.
Ale jak nie dopuszczał do głosu?
To jest dokładnie to samo, co przeżyliśmy 4 lata temu. 4 lata temu, kiedy mieliśmy takie dramatyczne posiedzenie klubu parlamentarnego prowadzone przez Marka Kuchcińskiego, na które tam roztrącając dziennikarzy przyjechał premier Kaczyński, wygłosił swoje ostre, krótkie przemówienie straszące posłów. I też kiedy chciałem poprosić o głos, usłyszałem, że nie są przewidziane inne wypowiedzi. Głos premiera jest głosem ostatnim. I no, tak się nie robi. No, nie mówiąc o takich rzeczach jak...
Ktoś oprócz Zbigniewa Ziobrych starał się o głos?
Nie wiem. Ja mówię o tym, że ja te sprawozdania, które czytam, są zupełnie takie same jak nasze przeżycia sprzed 4 lat. To trzeba zmienić. Ja bym zachęcał Jarosława Kaczyńskiego, żeby takie podejście do polityki zmienił. Dlatego że mówię, no, że są pewne zasady, które obowiązują. No, nie może być tak. Poza tym ja powtórzę jeszcze raz, ja miałem w ciągu ostatnich 2 lat blisko nadzieję, że w naszym kraju ten styl polityki, który polega na konkursie, kto kogo bardziej poniży, kto komu zatka usta, kto obejdzie zasady, których należy przestrzegać wobec oponentów politycznych, że to się po prostu skończy. Ja bym chciał, żeby w sytuacji, kiedy mamy u władzy partię pierowską, dlatego, że Platforma Obywatelska jest partią, gdzie utrzymywanie się u władzy jest właściwie celem głównym prowadzenia polityki, żeby naprawdę opozycja reprezentowała to, co obiecywaliśmy 10 lat temu, rewolucję moralną, to znaczy pewnego podejścia do polityki, inny styl.
Taką prawicę, o jakiej pan myśli w Polsce?
No zobaczymy. No, na razie widzimy, że poważny kryzys tej opozycji wobec liberalnej władzy. Ja mówię, świadomie nie używam określenia prawica, dlatego że My mamy dwie populistyczne partie centrowe. Dzisiaj dominująca polityka to jest opinia nie moja, ale profesora Marcina Króla, jednego z wybitniejszych filozofów polityki w naszym kraju. Natomiast wracając do początku naszej rozmowy, no trudno mówić o takiej reformie tej opozycji wobec liberalnej władzy, no powiedzmy już opozycji centroprawicowej, w sytuacji, kiedy ona jest zajęta sobą, a nie swoją misją państwową. Przede wszystkim, ja powtórzę jeszcze raz, że każdy poseł, który uczciwie wziął mandat poselski i złoży ślubowanie 8 listopada, każdy taki poseł powinien mieć w pamięci jedno, że on się zobowiązuje pracować przez 4 lata dobrze dla Polski, dla państwa, a nie przygotowywać się myśleć o tym, czy za 4 lata będzie na listach swojej partii, czy zostanie ponownie wybrany. No, ten kontrakt z narodem jest na 4 lata. To nie jest kontrakt z promesą, że możesz zostać posłem na 8 lat. To jest kontrakt na 4 lata, który trzeba dobrze wykonać.
To takim posłom życzymy decyzji takiej, jaką podjął Tomasz Dudziński. Wycofuje się w ogóle z polityki, odchodzi, ma dość.
Nie, powinni przez 4 lata powinni dobrze przepracować swoją pracę. Ja tego oczekuję od opozycji, że przez 4 lata będzie służyć państwu jako lojalna opozycja Rzeczypospolitej, tak parafrazując Anglików.
Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.